To jest pamiątka po babci. Złoty Tissot.
A, Tissot.
1934 rok.
Widzę, widzę. Aha. Złoto jest trójka.
Trzecia próba, wiadomo. Chodzi tylko, że nie wiem z jaką dokładnością. A ponieważ to ma być ewentualnie prezent dla mojej wnuczki, więc chciałbym, żeby on był w dobrym stanie.
Jeżeli zegarek ma leżeć dalej w szufladzie i czekać na lepsze czasy dla niego, to na razie nie ma sensu inwestować, bo oliwa się starzeje w zegarku. Jeżeli ma pan go zamiar dać teraz, zaraz...
Wnuczka ma niestety dopiero 8 lat, także myślę, że to...
Proszę pana.
Ona musi poczekać, dorosnąć musi.
To chyba będzie dobrze, jak sobie poczeka.
Nie wiem, czy ja mogę.
Wie pan, ja tu jestem z tej strony, siedzę po to, żebym zarabiał pieniądze i mógłbym zacząć panu... Proszę pana, oczywiście, to będzie lepiej dla zegarka, a potem będzie, wie pan, jak znalazł, jak wnuczka, jak to... Tylko po co mam takie panu bajki z mchu i paproci opowiadać? Do szuflady, jak już pan podejmie decyzję, wtedy pan przyjdzie, pan mówi, czy będę żył. Ja też nie wiem, czy ja będę żył, ale jak będziemy obaj żyli...
Czego sobie życzmy?
Tak, to przyjdzie pan, zrobimy przegląd na świeżo. Tu kopertka jest w bardzo przyzwoitym stanie i na razie to niech sobie on, proszę pana, dalej w tej szufladzie leży.
Super, tak. Dobra. Dziękuję uprzejmie, miłego dnia życzę.
Dzięki, pozdrawiam. Nawzajem.
Do widzenia.
Bardzo często dzwonią do mnie ludzie. Proszę pana, bo ja mam Pateka. Ja mówię, ale ja nie znam takiej firmy. No jak to pan nie zna? Ja mówię, ja znam Patka. Mówię, Patek to był Polak i się odmienia przez przypadki. Wszyscy wiedzą, że to jest bardzo dobry zegarek. Natomiast nie wszyscy wiedzą, że założycielem firmy był Polak i on rozsławił Polskę na świecie. Przyjdą, to opowiem, wytłumaczę. Nazwisko raczej małopolskie jest. I może stąd wielu Polaków nie ma świadomości, że to był Polak, facet, który założył jedną z najlepszych firm na świecie, do dzisiaj będącą na rynku, bo było wiele dobrych, różnych firm, które popadały. Tylko szkoda, że od 1910 roku już w zarządzie zasiadają Szternowie, a nie ma żadnego Polaka.
Roku 1812, dnia 16 miesiąca czerwca o godzinie 10 przed południem. Przed nami, proboszczem tarnogórskim, sprawującym obowiązki urzędnika stanu cywilnego gminy tarnogórskiej powiatu krasnostawskiego w departamencie lubelskim, stawił urodzony jaśnie wielmożny pan Joachim Prawdzic Patek, bywszy kapitan wojsk polskich, a teraźniejszy pisarz skarbowy Księstwa Warszawskiego przy magazynie solnym Góra w Departamencie Warszawskim w powiecie czerwskim, liczący lat 44 i okazał dziecię płci męskiej, które urodziło się w domu pod numerem 80 urodzonego Pawła Piaseckiego, ojca matki w Piaskach Ziemiańskich zamieszkałego na swojej części dziedzicznej, na dniu 14 miesiąca czerwca roku bieżącego, oświadczając, iż jest spłodzone z niego i Anny z Piaseckich, mającej lat 20, jego małżonki, i że życzeniem jego jest nadać imiona Norbert i Antoni. Po oznajmieniu powyższego oświadczenia i okazaniu dzisiaj, i że w przytomności urodzonego jaśnie wielmożnego pana Franciszka Wodyńskiego, kapitana pułku 13 piechoty w Zamościu, liczącego lat 52, i jaśnie wielmożnego pana Jana Kolesińskiego, liczącego lat 39, zastępcy wójta gminy tarnogórskiej w Tarnogórze zamieszkałego, akt niniejszy urodzin po przeczytaniu owego starannym ojciec i świadkowie w akcie wyrażeni z nami podpisali.
Może lodu do tego soku jeszcze panu tutaj dodam. Strasznie dzisiaj gorąco.
Co to za zegarek na pańskim ręku? Może Patek Filip?
Nie, niestety na Patka mnie nie stać jeszcze, ale może kiedyś się dorobię, kto wie. To jest bulawa Acutron, bulawa z amerykańską firmą. A jest to dość ciekawy zegarek, jeden z moich ulubionych z mojej kolekcji. Większość zegarków mechanicznych tyka, ten z kolei brzęczy. Zegarki kamertonowe, bo tak coś się nazywa, to była taka ślepa uliczka w rozwoju zegarmistrzostwa. Nie zastosowano w nich typowego balansu, który przekazuje tam energię ze sprężyny. Natomiast kamerton, który drga w 360 Hz, wzbudzane te drgania są baterią, te drgania przekazują energię do wskazówek. Zegarkami, zegarmistrzostwem zainteresowałem się jako już młody chłopak. Wychowywałem się w domu, który był wypełniony różnymi starociami, pamiątkami rodzinnymi. A wśród tych pamiątek były też zegarki. Jakoś zawsze mnie to tak pociągało. Zastanawiałem się, jak to działa, że te wszystkie zębatki się tam poruszają i wskazują tak dokładnie czas. No bo sam pan przyzna, że jest tym coś magicznego, szczególnie dla młodej osoby. Przerodziło się to w taką fascynację. Zrodziło takie hobby zbierania tych zegarków, wyszukiwania co ciekawszych egzemplarzy, czy to na jakichś aukcjach, czy na targach staroci. No i aktualnie w swojej kolekcji mam kilkadziesiąt zegarków, głównie właśnie takich tańszych, jakichś radzieckich, kilka szwajcarskich, ale mam również kilka ciekawych egzemplarzy, jak chociażby właśnie ta bulawa Acutron. Postać Antoniego Patka zawsze gdzieś tam funkcjonowała z tyłu głowy. No i w końcu ciekawość wzięła górę, zacząłem szukać jakichś informacji na jej temat. No i ku mojemu wielkiemu zdziwieniu okazało się, że no nie ma żadnej większej publikacji naukowej, ani stricte biografii poświęconej Antoniemu Patkowi. No tak się złożyło, że jakiś czas później szukałem tematu na pracę magisterską. Tu, jak pan widzi, to jest właśnie moja praca magisterska. Praca nosi tytuł Spółka Antoniego Patka na tle XIX-wiecznego przemysłu zegarmistrzowskiego. Obroniłem ją na Uniwersytecie Śląskim, na Wydziale Nauk Społecznych. Zresztą dzisiaj również znajdujemy się w Katowicach, w moim mieszkaniu w Śródmieściu. Pochodzę ze Śląska. Z Katowicami jestem związany prywatnie i zawodowo, ponieważ również pracuję w Katowicach w Instytucie Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. No i nadal jestem związany również naukowo z Katowicami, ponieważ uczęszczam teraz do szkoły doktorskiej na Uniwersytecie Śląskim. Moja praca magisterska była jednak dość hermetyczna, dotykała tylko jednego wątku tego biograficznego Antoniego Patka, tej jego działalności zawodowej, zegarmistrzostwa. Dzięki temu, że udało mi się odkryć m.in. w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk prywatne listy Antoniego Patka, to pozwoliło właśnie zagłębić się trochę bardziej w tą postać.
To jest do kolejnego Patka złamany wałek naciągowy. Koronka jest, wszystko jest, tylko trzeba na nowo zrobić wałek. No zajmuje to trochę roboty, dlatego że mimo, że to jest, tak jak się patrzy na to, to jest dosyć duży element zegarku, bo ma cały około 2 cm długości. To jednak musi być wykonane szalenie precyzyjne i te wszystkie wcięcia, które się robi na wałku, muszą mieć idealną szerokość, idealną głębokość, żeby przy montażu, jak już zegarek się zamknie w kopercie i będzie się chciało nastawić godzinę czy nakręcić, żeby nie było żadnych niespodzianek. No nie jest to z dokładnością do 1/100, ale do 500. Moja pracownia mieści się na ulicy Świętojerskiej 16 w Warszawie przy placu Krasińskich. Tutaj siedzę sobie, gospodarzę się od 81 roku. Wie pan, ja tutaj siedzę sobie jak u Pana Boga za piecem. Tak jak pan widzi, tu jest spokój. Nie ma kolejek. No nie zawsze, bo czasami to jest tak, że 3-4 osoby stoją. W każdym razie mam spokój, mogę się skupić na tym, co robię. Także tu jest po prostu takie, jak to ludzie mówią, miejsce z klimatem. Kiedyś tam takiego miałem klienta, który kupił sobie Patka, zapłacił za niego jakieś kosmiczne pieniądze. Stary zegarek. Nie warty tych pieniędzy. Ktoś go tak wsadził na minę. Ja mówię, po co pan to kupił? Nie trzeba było najpierw przyjść do mnie i się zapytać. Ale wie pan, ja jestem patriota. Ja mówię, ale komu te pieniądze pan dał? Zegarek kupił pan w antykwariacie w Zurichu. To co, zostawił te pieniądze w Polsce, to ten pański patriotyzm, co się tylko będzie ograniczał do tego, że będzie pan nosił zegarek z napisem na tarczy Patek Filip. I mówię, pół splendoru spadnie na Francuza.
znajdujemy się w czytelni Biblioteki Śląskiej, Instytutu Badań Regionalnych, w którym pracuję. W ręku mam moją książkę, dotychczas moją pierwszą i jedyną książkę. Pierwszą na rynku biografię Antoniego Patka, czyli jednego z najwybitniejszych, największych przedsiębiorców, biznesmenów w historii Polski, a na pewno w XIX-wiecznej historii Polski. Książka się spotka z bardzo dobrym odbiorem czytelników, co jest również dosyć ciekawe, ponieważ kiedy starałem się wydać tę publikację, korespondowałem z różnymi wydawnictwami, to większość z nich raczej nie była zbytnio zainteresowana wydaniem tej książki. Być może wynikało to z faktu, że Antoni Patek nie jest nawet dzisiaj rozpoznawalną postacią u nas w kraju. Szczęśliwie udało mi się trafić na wydawnictwo Iskry i wspólnymi siłami opublikować tę monografię. Książka jest moim na razie dziełem życia. Poświęciłem na nią kilka lat. I co tu dużo mówić? No, przyzwyczaiłem się do tej postaci. Po tylu latach prac, próby jakby zrekonstruowania życiorysu, biogramu Antoniego Patka, było mi zwyczajnie trochę pusto. Ten mój usynowiony Antoni Patek gdzieś chyba trochę za mocno mi nawet wszedł pod skórę, no ale książka chyba dzięki temu trochę zyskała, że mogłem się tak utożsamić z tą moją postacią opisywaną. Po śmierci ojca Antoni jako młody chłopak wstępuje do Armii Królestwa Polskiego, do pierwszego pułku strzelców konnych, gdzie już od kilku lat służy jego przyrodni brat Franciszek. W tej też armii zostaje jego wybuch Powstania Listopadowego. Kilka tygodni po rozpoczęciu wojny polsko-rosyjskiej Antoni, już jako starszy szeregowiec, zostaje oddelegowany do nowo utworzonego pierwszego pułku jazdy augustowskiej. Takie nowo zorganizowane, nowo powstałe pułki potrzebowały kadry dowódczej. No więc dowództwo Armii Królestwa Polskiego naprędce awansowało starszych szeregowców, takich jak Antoni Patek, do jakichś tam stopni podoficerskich. Antoni Patek stoczył wiele bitew, wiele potyczek, mniej lub bardziej krwawych. Tutaj w tych przygotowanych przeze mnie dokumentach znalazł się m.in. wyciąg z akt Sztabu Głównego Wojska Polskiego, który udało mi się odnaleźć w archiwum książąt czartoryskich. Jak możemy tutaj przeczytać, Patek Antoni, urodzony w roku 1811 we wsi Piaski w Lubelskiem, mamy już tutaj dwa błędy, ponieważ jak wiemy, Antoni Patek urodził się w 12 roku i w Piaskach Szlacheckich. Następnie widzimy, wszedł do służby wojskowej 1 marca 1828 roku do pułku 1 strzelców konnych. 27 lutego 31 rok postąpił na stopień podporucznika do pułku 1 jazdy augustowskiej. Odbył kampanię 31 roku przeciw Rosji. Dnia 3 października 31 roku otrzymał Krzyż Złoty Wojskowy Polski i znajduje się umieszczony na liście zaszczyconych tam ozdobą pod numerem 3489. Paryż, 24 marca 1877 rok. Dokument został wydany w roku śmierci Antoniego. Po upadku powstania Patek wyemigrował wraz z większością powstańców, swoich żołnierzy do Francji. Z tego okresu nie mamy też zbyt wielu źródeł. Wiemy, że przebywał w różnych obozach stworzonych właśnie dla polskich emigrantów przez francuskie władze. Widzimy go następnie w miejscowości Amiens, gdzie Antoni Patek zajmuje się pracą zecera. I świadczy to o tym, że musiał jednak mieć jakieś wykształcenia, no bo musiał znać chociażby język francuski, ażeby poszczególne literki układać w jakieś sensowne zdania. W samym Amiens Antoni Patek zapoznał też Thomasa Moreau, postać no, jedną z ważniejszych, jeśli chodzi o tą biografię Antoniego Patka. I to właśnie Thomas Moreau zaproponował mu wyjazd do Genewy, właściwie do położonego nieopodal miasteczka Versuilly, gdzie Moreau wraz ze swoją rodziną mieszkał. Panowie ci musieli się naprawdę ze sobą dobrze zaprzyjaźnić, ponieważ jakiś czas później Thomas Moreau nawet oddał mu, w cudzysłowie tutaj, oddał mu swoją siostrzenicę jako żonę, o czym wspomina chociażby Henryk Nakłaski, taki niepisany przywódca tej polskiej diaspory w Genewie. Teraz mu Moreau daje siostrzenicę swej żony, podobno samym majątkiem za małżonkę, mając własne siostry i siostrzeńce. Ja z żoną za rodziców mu niby służyliśmy. Huczne było wesele, 100 osób, cała Polonia tu będąca. Pięknie przystojnie się odbyło, choć trochę i uciecha. W 1839 roku, czyli w tym samym roku, w którym Antoni Patek się ożenił, zaczyna interesować się też zegarmistrzostwem. Wchodzi w spółkę z innym Polakiem, który osiadł w Szwajcarii, Franciszkiem Czapkiem, spolonizowanym Czechem, również mającym na swoim koncie epizod z okresu powstania listopadowego. Początkowo nie jest to duża manufaktura, duża wytwórnia. Zatrudniają raptem kilka osób. Franciszek Czapek doglądał zakładu, w którym ich pracownicy składali te zegarki. Patek również znał się, potrafił zreperować, naprawić czy złożyć zegarki. Co nie zmienia oczywiście faktu, że skupiał się on głównie właśnie na takiej sferze marketingowej. Główną grupą docelową dla tej spółki przez pierwsze kilkadziesiąt lat była przede wszystkim polska arystokracja. Po pierwsze, tylko polską arystokrację było stać na te zegarki. Drugą kwestią jest fakt, że zegarki te były dość specyficznie przyozdobione. Przewijały się na tych kopertach jakieś motywy patriotyczne, motywy religijne. Władysław Mickiewicz, czyli syn Adama Mickiewicza, w jednym z listów pisał: koperty zegarków swoich ozdabiał portretami Kościuszki, Mickiewicza i Krasińskiego. Wielu ludzi żywiło dla niego uznanie za tę patriotyczną manifestację. W owych czasach był to czyn bohaterski nieomal wrócić pod zabór rosyjski z tak ozdobionym zegarkiem w kieszeni. Antoni udzielał się też politycznie i społecznie. Był skarbnikiem polskiej diaspory w Genewie. Zajmował się zbieraniem składek, organizowaniem pomocy na przykład dla potrzebujących rodaków. Jednym z takich Polaków, którego Antoni Patek otoczył opieką, był niejaki Rybczyński. Wspomina o nim w jednym z listów do przyjaciela Walerego Wielogłowskiego.
W końcu kwietnia zeszłego roku przybył do Genewy niejaki Antoni Rybczyński, rodem z Krakowa. Wracał on z Legionu Cudzoziemców, posłanego do Hiszpanii. Szedł na los szczęścia. Sam nie wiedział, w którą stronę. Cały jego majątek składał się z 6 funtów, a ubrań z podartych trzewików, z mizernych spodni, ze starego kapelusza, zamiast zaś kurtki wełniany kaftanik. Że Polak, że nieszczęśliwy, że miał chęć do pracy, uważałem sobie za miły obowiązek dopomóc mu. Ubrałem go więc w nasze stare odzienie. Zapewniłem z wspólnej nam skarbony stół, stancję, pranie i zaręczywszy za niego w policji, umieściłem w warsztacie najpewniejszego tu mechanika z ugodą, że po upłynieniu miesięcy 6 dawać mu będzie frank dziennie. Rybczyński prowadził się najprzyzwoiciej. Nigdy o kwadrans nie spóźnił się do roboty. Nigdy nie przestał w kawiarni, a pracował tak zręcznie, iż od miesiąca mechanik dawał mu po 5 franków na tydzień. Ponieważ zaś nigdzie nie bywał, Czapek kazał mu co niedziela do siebie przychodzić.
Zarówno Antoni Patek, jak i Czapek musieli nie zdawać sobie sprawy z kryminalnej przeszłości Antoniego Rybczyńskiego. Kilka lat wcześniej odsiedział on już karę więzienia za kradzieże, których dopuścił się w Algierii. No a po opuszczeniu tego więzienia wrócił do Europy i zdobył zaufanie zarówno Antoniego Patka, jak i Franciszka Czapka i pewnego razu podrobił klucz do jednego z sejfów w siedzibie spółki i ukradł zarówno niewykończone zegarki, jak już te gotowe jakby do wysyłki i zbiegł z Genewy.
Oto naprzód, iż w Genewie wieść poszła, że będąc zupełnie okradzeni, bankrutujemy. A wszyscy ci nawet, z którymi były ugody słowne na 6 miesięcy, rzucili się razem po wypłatę. Co dzień szło gorzej. Wyczerpałem wszystek zapas, wybrałem kredyt u bankiera, pożyczyłem wszystko od poczciwego Moro. Co miał w gotowiźnie i jeszcze byłoby źle, gdyby jeden z mych kredytów nie nadesłał był nadspodziewanie więcej nam pieniędzy. Oprócz familii nikt nie znał mych zmartwień. Lecz ty pojmujesz, kochany Walery, jaką boleścią ściśnięte było serce człowieka honorowego. Nie koniec to zmartwień, bo zawód zrobiony mimowolnie wszystkim, dla osób nie mogących czekać, musieliśmy urządzić inne sztuki, niektóre obstalunki trzeba było odmówić. A przyjeżdżającym aż do końca roku nie mogliśmy nic sprzedać, nie mając nic wykończonego. Nadto ciągłe kłopoty z trybunałem, z ambasadą, z dyrekcją CEU, z prokuratorem tutejszym i Saint-Claude, wojaże, korespondencje, wydatki do tego stopnia, iż nieznacznie musiałem był nawet wstrzymać fabrykację.
Po rozejściu się z Franciszkiem Czapkiem w roku 1845, po 6 latach działalności, nie do końca wiadomo, dlaczego ta spółka nie przetrwała próby czasu. Wydaje się, że tutaj w grę wchodził trochę chyba apodyktyczny charakter Antoniego Patka. Miał on za złe Franciszkowi to, że źle się prowadzi, że nie poświęca wystarczająco dużej ilości czasu na pracę. Nie wiemy, jakie było postrzeganie tego problemu ze strony Franciszka Czapka. No tak czy inaczej spółka ta nie przetrwała próby czasu i Antoni Patek zawiązuje współpracę z Francuzem, niejakim Adrien Philippe i innym Polakiem, który przebywał w ten czas w Genewie, Wincentem Gostkowskim. Adrien Philippe kojarzony jest z wynalazcą tak zwanej koronki, czyli tego elementu zegarka, dzięki któremu możemy nastawiać zegarek mechaniczny oraz ustawiać godzinę. No jest to taki trochę mit, powiedziałbym, ponieważ Adrien nie był pierwszym wynalazcą takiego systemu. Już lata wcześniej m.in. Breguet zajmował się tą kwestią. Oczywiście nie umniejsza to talentom Adrien Philippe, był on fenomenalnym mechanikiem. Zajął jakby stanowisko Franciszka Czapka, czyli zajmował się głównie kwestiami mechanicznymi, doglądaniem warsztatu, doglądaniem pracowników, którzy tam byli zatrudnieni. A Wincenty Gostkowski zajmował się z kolei szeroko pojętą biurokracją. Był on również jednym z tych nielicznych polistopadowych emigrantów, którzy dorobili się rzeczywiście sporej fortuny swoją pracowitością. Niejednokrotnie uratował on markę przed upadkiem, chociażby w 1848 roku, kiedy Europę nawiedził kryzys związany z wydarzeniami Wiosny Ludów, uratował niemałą kwotą wtedy tam spółkę. Antoni Patek zajmował się, tak jak i wcześniej, przede wszystkim kwestiami marketingowymi. Szukał nowych nabywców, jeździł po świecie. Odbył m.in. podróż do Stanów Zjednoczonych Ameryki w latach 50. No, podróż ta nie zakończyła się jakimś spektakularnym sukcesem, ale nawiązał wtedy współpracę z Tiffany'm, tym słynnym Tiffany'm. Jeździł również na różnego rodzaju wystawy handlowe, m.in. na pierwszą wystawę gospodarczą, która miała miejsce w Londynie w 1851 roku. I tam udało mu się sprzedać zegarek chociażby królowej Wiktorii i księciu Albertowi. No stąd chyba ten przydomek, zegarmistrz królów. Wśród jego klienteli było wiele koronowanych głów.
Ten dekiel się zamyka. Pan kręcąc koronką porusza jedno koło, to pierwsze porusza drugie i przenosi się to na nakręcanie sprężyny. W każdym zegarku to są takie normalne, typowe zazębienie, natomiast tutaj są tak zwane wilcze zęby, charakterystyczne dla Patka. Ten zegarek oprócz cykania nie wydaje żadnych dźwięków, nie jest to repetier, nie ma żadnych dodatkowych mechanizmów. To jest damski zegarek firmy Patek Philippe, zrobiony po 1910 roku dla Tiffany'ego. W idealnym stanie, mały, damski, z przywieszką, można go spokojnie nosić na szyi. Na deklu wewnętrznym jest numer 89890 Tiffany and Corporation New York. Nie jest nigdzie oznakowany zewnętrznie jako Patek Philippe. Natomiast jak się zdejmie tarczę, Pod tarczą jest sygnatura Patek Philippe. Jest to w 100% oryginalny, bardzo duża rzadkość, takie małe damskie pateczki. Patek produkuje do dzisiaj kieszonkowe zegarki, z tym, że w katalogu cena jest sur demand, na zapytanie. Zegarek Patka, który zrobiono na jubileusz, w sprawie 1600 części, o ile dobrze pamiętam, 5 lat, zdaje się, trwało składanie tego zegarka. Zrobiono 3 sztuki i jedna sztuka zaraz po tym jubileuszu została sprzedana w Nowym Jorku za 15 milionów dolarów. Najwyższe ceny na rynkach światowych osiągają zegarki Breguetta. Breguet wniósł wszystko, co do tej pory mieliśmy do zegarmistrzostwa, ponieważ on sam był konstruktorem. Patek natomiast, on był doskonały menadżer. Jego polityka w przedsiębiorstwie powodowała to, że on się piął coraz wyżej, chcąc osiągnąć pułap najwyższej jakości. Udało mu się to.
Generał Władysław Zamoyski w roku 1845 zamówił Antoniego Patka zegarek jako wyraz wdzięczności dla Lorda Dudley'a Coates-Stewarta. Lord Dudley był brytyjskim politykiem, wspierał on Polaków, organizował różnego rodzaju zbiórki pieniężne dla nich, zabiegał również w parlamencie brytyjskim na rzecz właśnie odrodzenia Polski. No i Polonia z inspiracji księcia Czartoryskiego chciała mu się odwdzięczyć, właśnie darując mu coś, co jest z jednej strony cenne, ale z drugiej strony związane też z Polonią. No, naturalnie od razu na myśl tutaj przychodzi zegarek stworzony przez Polaka. No i rzeczywiście taki zegarek udało się stworzyć Antoniemu Patkowi. Praktycznie cała emigracja, wszyscy polistopadowi wychodźcy składali się jakimiś symbolicznymi sumami na ten zegarek. Aczkolwiek Antoniemu Patkowi chyba nie chodziło tyle o pieniądze za ten zegarek, co właśnie o wyrobienie sobie takiej renomy, o reklamę po prostu. Zresztą wspomina o tym generał Władysław Zamoyski w jednym z listów, gdzie pisze wprost: zegarek jest już w ręku lorda. Opisy przesuwają się po dziennikach i chwytają za serce tych, co je czytają. Tak jak chciał, korzysta z nich zwinny Patek, któremu trochę chodziło o głośność. Zegarek ten, zresztą wspomina tutaj generał Władysław Zamoyski, był uznawany przez opinię publiczną za jeden z najpiękniejszych zegarków, jaki został wyprodukowany. Istne dzieło sztuki. Podziwialiśmy się dokładności rzeźby na cyferblacie i na kopercie, a szczerze pochwalaliśmy trafną myśl ukrytych w tej ozdobie alegorii. Herby 11 główniejszych prowincji polskich, tak jak one były umieszczone na pieczęci Stanisława Augusta, zastępują cyfry godzin, południe zaś oznaczone jest krzyżem wznoszącym się nad orłem polskim w tarczy, podpartej przez dwie figury emblematyczne siły i sprawiedliwości. Busola dokładna, chociaż nader mała, w guziku zegarka ukryta, przypomina obrońcom sprawy polskiej, iż ku północy w szlachetnym swym poświęceniu się przeważyć powinni. Przytoczony opis pochodzi z Dziennika Narodowego, wydawanego nad Wisłą. Sukces, jak wiemy, ma też swoje drugie oblicze, tam gdzie są pieniądze, tam też pojawiają się konflikty. Po kilku latach Adrien Philippe poczuł się trochę z boku tej całej działalności. Domagał się on od Antoniego Patka jakiegoś zadośćuczynienia, chociażby w postaci umieszczenia jego nazwiska na szyldzie tej marki. Bo musimy pamiętać o tym, że na samym początku firma ta się nazywała Patek i Czapek. Po wejściu jakby do współpracy z Adrien Philippem spółka ta nosiła nazwę Patek i Spółka. I dopiero po kilku latach Adrien Philippe zaczął domagać się jakiegoś uwzględnienia, docenienia jego wkładu, jaki wniósł w rozwój tej marki. Antoni Patek poszedł na ustępstwo i rzeczywiście zmienił nazwę swojej marki, co jednak dość zabawny epizod, ponieważ nazwa ta brzmi tak, jakby Patek miał na imię Philippe. Wielkie nieszczęście Adrien, że miał tak, a nie inaczej na nazwisko. Początkowo domagał się tego przecinka i rzeczywiście początkowo ten przecinek gdzieś tam funkcjonował, ale później Antoni Patek zamówił papiery na przykład dla spółki, w których tego przecinka
dziwnym trafem zabrakło. Później na szyldzie tej marki zabrakło tego przecinka, no i koniec końców ugruntowała się taka, a nie inna nazwa. No i do dziś wiele ludzi się na ten chwyt marketingowy nabiera. Wiele osób dalej uważa, że Patek miał na imię Filip, a nie Antoni. Na tym jednak ambicje Adrien Filipa się nie skończyły. Koniec końców skłócił on Antoniego Patka z Wincentem Gostkowskim. Zakończyło się to słynną w ten czas wśród emigrantów sprawą w sądzie. Wincenty Gostkowski opuścił szeregi tej spółki, założył własną firmę zajmującą się produkcją czasomierzy. Filipe i Patek pozostali głównymi współudziałowcami w tej marce. Z czasem Antoni Patek zaczynał coraz bardziej podupadać na zdrowiu. No, w latach 70. zaczyna odsuwać się właściwie od takiej aktywnej działalności zawodowej. No i w ten czas Adrien Philippe zawłaszcza właściwie całość władzy nad tą spółką. Antoni Patek umiera w 1877 roku. Został pochowany na genewskiej nekropolii. Dzieci Antoniego Patka nie były zainteresowane przejęciem schedy po swoim ojcu. Dziedzictwo Antoniego Patka rozwijał później Adrien Philippe oraz jego potomkowie.
O każdym, kto wniósł coś do historii polskiej kultury i w kraju, i za granicą, należy pamiętać, dlatego że naród traci korzenie. Jak nie ma historii, to nie ma narodu.
Dzisiejszy właściciele tej marki, czyli rodzina Sztyrnow, jakby nie docenia tego wkładu polskiego w rozwój marki, czy to wkładu Antoniego Patka, czy Franciszka Czapka, Wincentego Gostkowskiego. No, gdyby nie oni, no to ta marka by nie istniała, nie przezwyciężyłaby różnych historycznych kryzysów. Można dostrzec taką tendencję do rugowania jakby tego polskiego wątku, ich dziedzictwa i historii. Naszym obowiązkiem jest jako rodacy Antoniego Patka, no, pamiętanie o tej postaci, o jego dziedzictwie, o tym jego uporze, o jego zaradności i pracowitości przede wszystkim, czyli tych cechach, które dla ówczesnej polistopadowej emigracji no nie zawsze były czymś oczywistym.